Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska przed mikrofonem, Ewa Palicka za konsoletą. Dzień dobry Państwu. Mój dzisiejszy gość, mimo młodego wieku, już wiele dokonał. Jest redaktorem naczelnym Cardiology Journal, kardiologicznego czasopisma naukowego umieszczonego na liście filadelfijskiej. Prezydentem elektem elitarnego klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na co dzień pracuje jako lekarz w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuje się i angażuje w wiele akcji, których celem jest m.in. edukacja pacjentów i to będzie właśnie jeden z naszych dzisiejszych tematów, a w studiu witam profesora doktora habilitowanego Miłosza Jaguszewskiego z pierwszej katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie profesorze. Bardzo długie było to powitanie, tyle trzeba było powiedzieć, bo rzeczywiście dokonania pana profesora są imponujące. A ja chciałam zacząć od tego, co mamy za oknem, czyli od upałów. Temperatura od kilkunastu dni czasami dobiega nawet 30 stopni. To jest niebezpieczne dla zdrowia?
Tak, poniekąd jest to niebezpieczne, szczególnie jeżeli wychodzimy na plażę lub też wychodzimy na dwór w tych godzinach, w których po prostu te temperatury są bardzo wysokie. Tak, mówimy tutaj o tym okresie pomiędzy powiedzmy godziną 11 a godziną 15. Jest to szczególnie niebezpieczne no, zarówno dla małych dzieci oczywiście, jak i dla pacjentów, w tym pacjentów kardiologicznych.
Może serce nie lubi upału?
Nie, absolutnie. Serce nie lubi upałów. Od razu to odczuwamy, szczególnie pacjenci, którzy cierpią na nadciśnienie tętnicze, czyli wysokie poziomy ciśnienia tętniczego, jak również pacjentów z niewydolnością serca, pacjentów po zawale serca. Są to tacy pacjenci, którzy zdecydowanie gorzej reagują na tego typu temperatury niż pacjenci potencjalnie zdrowi, albo tacy, którzy po prostu nie mają problemów właśnie z układem sercowo-naczyniowym, czyli nie mają chorób serca.
A co grozi dzieciom? Na przykład rozmawialiśmy przed audycją, że mówił pan, że w wakacje to jest dużo podróży, latania samolotem, czasami na jakieś urlopy i tak dalej. To jest niebezpieczne, takie podróżowanie w upale?
Tak, zdecydowanie jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z małym dzieckiem, niemowlakiem. Jestem młodym tatą, że tak powiem, w związku z tym też nie jest to temat dla mnie obcy. No musimy unikać sytuacji, w których mamy długie podróże, szczególnie samochodem, czy szczególnie jeżeli planujemy jakieś wyprawy samolotem, wyprawy zagraniczne, no jest to bardzo niebezpieczne, bo czasami dzieją się rzeczy, na które my absolutnie nie mamy wpływu. Na przykład możemy korzystać, czy nasze biuro turystyczne może korzystać powiedzmy z linii lotniczych, które są troszeczkę gorszej jakości. Czasami zdarza się, że wysiada klimatyzacja, lub też tej klimatyzacji nie ma w samolocie. Są to rzadkie przypadki, ale wtedy problem mamy gotowy.
Czyli co? Pić dużo wody i takiemu małemu dzieciaczkowi, niemowlakowi też tą wodę w jakiś sposób dodatkowo podawać.
Tak, jak najbardziej.
Mhm. Zajmuje się pan leczeniem między innymi choroby, na którą zapadają głównie kobiety. Zainteresowało mnie to, bo jej nazwa jest bardzo taka ciekawa. Zespół złamanego serca, kardiomiopatia Takotsubo. Co to jest za choroba? Bo pierwszy raz słyszę, zespół złamanego serca.
Tak, jest to choroba, z którą tak naprawdę po raz pierwszy zetknąłem się w Polsce, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, czy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Już jako, no chyba nie student, bardziej lekarz pracujący w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, mieliśmy pacjentów, czy bardziej pacjentki właśnie w tym bardziej okresie postmenopauzalnym, które przybywały do nas z pierwotnym rozpoznaniem ostrego zawału serca, czyli miały typowe objawy, ból w klatce piersiowej, zmiany w EKG. One przyjeżdżały do nas, do pracowni hemodynamicznej, czyli do miejsca, gdzie my wykonujemy diagnostykę inwazyjną, czyli tą popularnie nazwaną koronarografię, celem sprawdzenia naczyń wieńcowych, bo przeważnie w zawale serca oczywiście te naczynia wieńcowe są chore lub też w ogóle zamknięte. Jednak w tej chorobie naczynia wieńcowe są zdrowe. Najczęściej nie mamy tak zwanej choroby wieńcowej, czyli nie mamy miażdżycy naczyń wieńcowych, a jednak no, serce, że tak powiem, odmawia posłuszeństwa,
co
woli.
Co spowoduje właśnie tą chorobę?
Tak naprawdę etiologia tej choroby nie jest do końca poznana. Prawdopodobnie dotyczy ona małych naczyń w sercu, których my nie jesteśmy w stanie dobrze zbadać powszechnie znanymi metodami diagnostycznymi. I tak naprawdę cały czas powstaje znak zapytania, czy jest to rzeczywiście choroba serca, czy też może niekoniecznie. Prawda jest taka, że dość dużo lat spędziłem pracując czy zgłębiając tajniki tej choroby, zresztą wspólnie też z moim kolegą profesorem Marcinem Fijałkowskim, który pracuje razem ze mną w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. My jakby zaczęliśmy zgłębianie tej wiedzy, później wyjechałem za granicę. Finalnie stało się tak, że byliśmy jednymi z głównych założycieli, czy można powiedzieć inicjatorów Międzynarodowego Rejestru i to jest największy rejestr tej choroby na świecie.
Ale dlaczego panie profesorze nazywa się to zespół złamanego serca? Bo to sugeruje jakby ta pani pacjentka, która przechodzi przez taką chorobę, nie wiem, jakiś zawód miłosny przeżyła.
Tak, to znaczy generalnie nazwa pochodzi stąd, że my już wiemy, że choroba, czy to, co się dzieje z pacjentem, jest bardzo powiązane ze stresem, tak? Aha. Stresem różnego rodzaju. Może być to stres pozytywny, stąd też nazwa zespół złamanego serca, czy bardziej inaczej negatywny, stąd też nazwa zespół złamanego serca. Może być też to stres pozytywny, bo mamy sytuacje, w których pacjenci, którzy na przykład mają jakiś pozytywny stres, zwycięstwo w jakimś konkursie, pozytywna informacja powoduje, że nasz organizm odmawia w jakiś tam sposób posłuszeństwa i mamy ból w klatce piersiowej.
Czyli
i mamy
emocje,
gotowe
krótko emocje, mówiąc, tak? Emocje powodują tą chorobę. Dobrze, ja chciałam państwa zaprosić do przesyłania SMS-ów z pytaniami do naszego eksperta, profesora doktora habilitowanego Miłosza Jaguszewskiego, kardiologa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Numer na te SMS-y to 603-06-06-06. Panie profesorze, my dziennikarze często informujemy o problemach na linii pacjent-lekarz, ale zwykle to pacjenci nam o tych problemach opowiadają. Słyszymy wtedy na przykład od nich o trwających kilka minut wizytach lekarskich. To znaczy są nieusatysfakcjonowani czasem trwania takiej wizyty. W czasie tych wizyt nie ma czasu na zadawanie pytań, albo lekarz na przykład mówi tak niezrozumiałym językiem, że pacjent nic nie rozumie, co do niego jest mówione. Jak to wygląda z punktu widzenia lekarza? Z czym wy z kolei lekarze w relacjach z pacjentach macie największy problem?
To jest bardzo złożony problem tak naprawdę. Naszym podstawowym problemem jest system. To znaczy system jest w ten sposób zbudowany, że jakby mam określony czas, który jest przeznaczony na wizytę lekarską.
W zależności od tego... w godzinie pan ma na przykład umówionych pacjentów do siebie?
Różnie. To znaczy ja staram się pracując, mam jedną poradnię, pracuję w Centrum Zdrowia Medicorum w Galerii Szperk w Gdyni, czy bardziej Gdynia Pogórze. No, u nas jest tak, że bardzo często w momencie, kiedy mam zapisy moich pacjentów, staram się je finalnie przed tym danym dniem, kiedy przyjmuję pacjentów, dostosować do problemu. Część pacjentów już znam, części pacjentów nie znam. Jeżeli jest to konsultacja, no to 15-20 minut, ale zdarza się, że jest u mnie pacjent, który przyjeżdża z jakimś większym problemem, wtedy nawet do godziny czasu. Niestety,
zwykle to jest krócej.
No, ja mam ten komfort. Ja mam ten komfort, w związku z tym nie pracowałbym w innym miejscu. Dlatego, że no, akurat w tamtym miejscu mam taką możliwość, ale rzeczywiście jest tak, że zwykle jak się przyjmuje na NFZ, no to mamy ograniczenia. I ograniczenia są takie, że my mamy te 15-20 minut na pacjenta bez względu na to, jaka jest sytuacja i z czym mamy do czynienia. I niestety no, najczęściej jest tak, że tego czasu rzeczywiście brakuje, bo
ma pan czas na rozmowę, panie profesorze, na taką rozmowę z pacjentem na, oprócz tego badania, które pan musi oczywiście wykonać, przeprowadzić, wpisać wszystko tam pewnie do komputera, wypisać recepty i tak, czy wydrukować recepty i tak dalej, ale czy jest czas na taką rozmowę, żeby pacjenta dokładnie przepytać, na ten tak zwany wywiad lekarski?
Musi być. Nie ma innego wyjścia. W przeciwnym razie nie czułbym się lekarzem.
Ale to jest za mało chyba trochę czasu.
To jest za mało. Tak, oczywiście 20 minut to jest zdecydowanie za mało, dlatego że w tym czasie musimy wypełnić dane w systemie, musimy bardzo często wystawić jakieś zaświadczenia, wypisać receptę. Już nie wspominając o tym, że czasami trzeba wykonać badania diagnostyczne. Oczywiście jako kardiolog nie pozwalam sobie, żeby pacjent przychodził do mnie bez EKG. Natomiast no, zdarza się tak, że trzeba wykonać echo serca i wtedy, tylko że mówię, no, w zależności od tego, gdzie pracujemy, ja myślę, że powinno być tak, że powinniśmy też mieć możliwość dostosowania długości wizyty do tego, z czym mamy do czynienia. Jeżeli pacjent wymaga więcej czasu, powinien przyjść po raz kolejny, tak, aby był zadowolony, bo prawda jest taka, że my nie powinniśmy traktować pacjenta jak klienta, tylko jak pacjenta, czyli ja rozumiem to jako współpracę, tak, lekarz-pacjent.
No właśnie i mówiliśmy o tym, że to jest mało czasu, ale też jest problem chyba z przekazaniem wszystkiego w taki sposób zrozumiały dla pacjenta, bo język medyczny jest trochę no, dla niektórych na pewno skomplikowany. Nie każdy lekarz też jest, no na studiach was nie uczą, prawda, jakichś takich kontaktu z pacjentem.
To jest jeden z podstawowych problemów.
Właśnie nie ma chyba takich zajęć, więc z czym jest problem? Bo pacjenci później, kiedyś pan tutaj też przed audycją powiedział, że pacjenci nie wypełniają zaleceń lekarskich. Jakby tak. Nie rozumieją do końca też, co się im przekazuje i nie chcą, na przykład nie biorą leków, tak?
Tak.
Czy o co chodzi?
Sytuacja jest bardzo złożona i również wynika z wielu czynników. To znaczy, po pierwsze, tak jak tu już pani redaktor wspomniała, jest tak, że bardzo często lekarze pracujący w swojej praktyce, no jednak mimo wszystko stosują język, który jest nieprzyswajalny przez pacjenta. Ja w związku z tym, że interesuję się, to jest moje hobby, tematami współpracy lekarz-pacjent czy
komunikacją,
dokładnie. Nie ukrywam, że zgłębiam bardzo dokładnie ten temat i stąd też wiem, że na przykład bardzo często zastosowanie pojęcia pod tytułem nadciśnienie tętnicze może być trudne dla pacjenta, bo mamy coś takiego jak skalę mglistości języka, którą w momencie, jeżeli my jej użyjemy i sprawdzimy, jaki pacjent zrozumie pojęcie nadciśnienie tętnicze, które wydaje nam się pojęciem bardzo prostym, okazuje się, że jest to słowo, które jest bardzo często zrozumiałe tylko i wyłącznie przez osoby wysoko wykształcone, a niekoniecznie przez wszystkich pacjentów, którzy na przykład tego wykształcenia nie mają lub też rozumieją troszeczkę mniej niż inni pacjenci. Także no, jest to bardzo złożony problem i myślę, że nie do końca jesteśmy w stanie go całkowicie wyeliminować, jakkolwiek powinniśmy starać się używać języka w miarę przystępnego, tak aby pacjent w trakcie tej wizyty rozumiał, bo no i gramy bardzo często nie tylko ze zdrowiem, ale i życiem pacjenta, bo pacjent wychodząc od nas pozostaje sam sobie i musi niestety, ale...
Nie ma kogo dopytać
dokładnie,
o to, jak czegoś nie rozumie, prawda?
A nie zawsze...
co z tymi właśnie zaleceniami lekarskimi? Dlaczego pacjenci nie wypełniają ich? Też z tego powodu, że nie rozumieją?
Tak,
że
tak.
Lekceważą, bo wydaje mi się, że jak przestało boleć w tym momencie, to już ból nie wróci i nic się nie
będzie działo? Ujęła to pani bardzo dobrze, uderzyła pani w punkt. Generalnie jest tak, że jak pacjenta boli, to pacjent jest bardziej
skory
przejęty sytuacją. Tak, jest bardziej skory do współpracy. Jak nie boli, to czasami nawet nie chce się zastanawiać, co się dzieje w jego organizmie. Po prostu nie boli, nie chodzi do specjalistów i tak to pozostaje. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja i tu wejdziemy już na jakieś konkretne tematy związane na przykład, no ja pracuję jako kardiolog, pracuję też w pracowni hemodynamicznej, w zasadzie to jest główny element, którym się zajmuję, więc implantacja stentów, do nas pacjenci przyjeżdżają z zawałami serca, z chorobą wieńcową, no i później oczywiście oni muszą przyjmować leki. Leki, które no nie są lekami na ból, ale są lekami popularnie naukowo mówiąc, rozrzedzającymi krew. Są one bardzo potrzebne, ponieważ no, bez tych leków w momencie, jeżeli mamy włożone czy implantowane ciało obce do naszego organizmu i ma on kontakt z żywymi tkankami, bardzo często powstają różnego rodzaju reakcje w naszym organizmie, które no, my nie jesteśmy w stanie samodzielnie zwalczyć. Nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie zwalczyć. Musi przyjmować leki.
Co się dzieje, jak taki pacjent pacjent po wszczepieniu stentów nie przyjmuje tych leków? Co się z nim dzieje?
No, najczęściej wraca do nas. Po pierwsze, następuje progresja zmian w naczyniach wieńcowych. Mówimy tutaj na przykład w sytuacji, kiedy mamy zalecenie po implantacji takiego stentu, aby przyjmować statyny czy aspirynę. Niestety pacjenci bardzo często te leki odstawią z błahych przyczyn, na przykład bolą nogi, przeczytają w internecie, że podstawowym objawem niepożądanym właśnie jest ból nóg i jakby to jest działanie niepożądane, więc jeżeli u mnie to się dzieje, to ja odstawiam ten lek, bo jakby jak go odstawię, to nic się mi nie dzieje. Tak, nie mam bólu nóg i nie czuję bólu, czyli jakby nie
czy
ma problemu.
Lepiej,
ucieka od problemu. Bardzo często po prostu nie ma też świadomości, że taka sytuacja spowoduje, że on może zaraz do nas trafić z kolejną zmianą w naczyniu wieńcowym z zawałem serca.
No właśnie, ale teraz pytanie, czy tak się dzieje, bo pacjenci są nieświadomi tego, że może dojść do wznowy choroby, czy pogorszenia ich stanu zdrowia, bo lekarz wcześniej im tego po prostu nie powiedział. Jak pan nie będzie brał tak wprost tych leków, to wróci pan do mnie za pół roku.
To znaczy,
powiedziałbym, nie chciałbym mówić
wprost, iż lekarze nie informują pacjentów. Bardzo często jest tak, że na przykład zastosowany język jest nieprzyswajalny. Druga rzecz jest taka, że pacjent jest bardzo zestresowany w trakcie wizyty i po tych 15 minutach, jak wychodzi od lekarza, tylko przekraczając próg,
wszystko
już
zapomina, co
nie pamięta. A też bywa tak, że są to pacjenci naprawdę, w tej chwili populację mamy coraz starszą. Dla nas starszy pacjent, w cudzysłowie, to już nie jest 65-latek, to już jest pacjent dużo starszy. Są to pacjenci, którzy też przyswajają czasami troszeczkę gorzej, a nie zawsze jest tak, że mogą przyjść z córką, wnuczką, tak?
Czyli najlepiej by było, żeby przychodzili z kimś, kto po prostu wszystko zapamięta, zapisze w czasie
wizyty. Byłbym hipokrytą, mówiąc, że tak by było najlepiej. Oczywiście to jest optymalne rozwiązanie, ale wiem, że jest to oczywiście niemożliwe. No nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby za każdym razem z pacjentem przychodził ktoś inny na wizytę, aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że to by spowodowało, że z całą pewnością te wizyty byłyby być może bardziej adekwatne i pacjent by dużo więcej z nich wynosił. Ale mamy inne narzędzia, które mogą nam pomóc w tak zwanym przestrzeganiu zaleceń i to są też tematy, którymi się w ostatnich latach troszkę zajmuję.
A chce pan powiedzieć o tak zwanych lekolepkach, tak? To są
między innymi,
naklejki
tak,
na opakowaniu.
Albo przede wszystkim.
No właśnie, co to takiego te lekolepki?
Lekolepki to są, mówiąc górnolotnie, etykiety, etykietopiktogramy farmaceutyczne, czyli etykiety, naklejki na opakowania leków. To są etykiety, które zawierają podstawową informację, w jaki sposób lek powinien być przechowywany, w jaki sposób powinien być przyjmowany i jakie są działania niepożądane. Jest to bardzo ciekawa metoda, ułatwiająca tak naprawdę pacjentowi przestrzeganie zaleceń farmaceutycznych, czy przestrzeganie tych zaleceń, które my stawiamy, czy które my przedstawiamy pacjentowi w trakcie wizyty lekarskiej. Taki pacjent, idąc do apteki, która jest w programie lekolepki, ma szansę
otrzymać
z dodatkową informacją. Jest to genialny pomysł, bardzo łatwy, bardzo prosty pomysł, aby pomóc pacjentom, którzy otrzymując w aptece lek z pustym, białym opakowaniem, najczęściej czy zawsze z nazwą, nic nie mówiącą, również nazwą międzynarodową, a w środku ulotką, która zawiera tysiące słów zupełnie przez pacjenta bardzo często niezrozumiałych, aby czuł się troszeczkę może bardziej bezpiecznie. No i to jest bardzo duże ułatwienie i tu już wchodzimy w tematy współpracy lekarz-pacjent-farmaceuta.
No właśnie, też chyba to ułatwia o tyle pacjentowi uzyskanie informacji i jest to lepsze, bo jest to informacja pewna, niż szukanie w tak zwanym, u tak zwanego doktora Google, co się pewnie też dosyć często zdarza. Ja często słyszę od znajomych lekarzy, że się wręcz skarżą, że przychodzą pacjenci, którzy już sami sobie postawili diagnozę na podstawie tego, co wyczytali w internecie. Zdarza się panu to też?
Nie ma takiej możliwości, żeby się nie zdarzyło. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że dane mówią, iż około 70% Polaków korzysta z, czy poszukuje zdrowia, można powiedzieć, czy szuka informacji o zdrowiu w sieci.
No i właśnie, tu zatrzymajmy się na chwilę. Ta wiedza, którą tam można znaleźć, jest rzetelna?
Niestety mamy bardzo duży problem z tą sprawą, ponieważ prawda jest taka, że jest bardzo mało rzetelnych źródeł, które rzeczywiście przedstawiają informację rzetelną taką, że pacjent może czuć się bezpieczny, czytając daną informację w internecie. Niestety tutaj wchodzimy w bardziej takie skomplikowane tematy dotyczące na przykład pozycjonowania.
Pozycjonowania stron,
tak, dokładnie.
To znaczy, niestety, bo musimy kończyć, tak. Za chwilę mamy przerwę, to znaczy chce pan powiedzieć, że te informacje, jak wpiszemy, zależy co wpiszemy w wyszukiwarkę, tak, jakie hasło,
tak.
I otwierają nam się różne, pokazują nam się różne strony.
Mówiąc w skrócie, istnieją rzetelne źródła wiedzy, tylko że my jako lekarze jesteśmy ograniczeni kodeksem etyki lekarskiej, w związku z tym musimy korzystać, jesteśmy bardzo ograniczeni w tym, co możemy powiedzieć i w związku z tym używamy też bardzo często sformułowań, które być może są nie do końca przyswajalne przez takiego przeciętnego pacjenta. Z drugiej strony mamy te portale medycyny niekonwencjonalnej, czy tak zwane nierzetelne źródła wiedzy bardzo często, które no, używają zupełnie innych sformułowań. Bardzo często są to też portale, które są nastawione na kontakt z pacjentem. No i tu mamy gotowy temat pozycjonowania. Jak jest bardzo dużo wpisów, jest bardzo duża aktywność na danej stronie, to powoduje, że dane...
Wyżej się wyświetla.
Dokładnie, wyżej się wyświetla.
Mhm. Kardiolog, profesor doktor habilitowany Miłosz Jaguszewski z pierwszej katedry Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest ze mną i z Państwem w Radio Gdańsk. Po przerwie rozmawiamy o medycynie przyszłości.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Barbara Kopaczewska za konsoletą, Joanna Matuszewska przed mikrofonem. Dzień dobry Państwu, to jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a gościem jest dziś profesor doktor habilitowany Miłosz Jaguszewski z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana profesora ponownie.
Witam serdecznie.
Rozmawialiśmy o tak zwanym doktorze Google przed przerwą i tym, jak pacjenci szukają informacji medycznych w internecie. I powiedział pan, że tak naprawdę robią to właściwie źle, nieprawidłowo, bo wyszukują informacje, które są nierzetelne najczęściej, bo one są najwyżej spozycjonowane. I to jak w takim razie szukać, żeby dobrze znaleźć? Czytać fora? Fora chyba nie właśnie, bo tam
ludzie... Chyba nie do końca. Ja nie mam innego wyjścia. Oczywiście muszę powiedzieć, że zawsze najlepiej jest wybrać się do lekarza, bądź też specjalisty. Z uwagi na to, że poszukiwanie rzetelnych źródeł wiedzy jest bardzo trudne. I to, że pacjent trafia na nierzetelne źródła wiedzy, to nie jest jego wina. Tak naprawdę on to robi, ponieważ poszukuje rozwiązania problemu, którego nie znalazł z uwagi na to, co mamy w obecnej sytuacji. Po prostu nie mamy wystarczająco czasu, aby wszystkich pacjentów wyleczyć, aby się nimi zająć. Tak, bo każdy pacjent jakby potrzebuje czasu. I ja też to jestem oczywiście w stanie zrozumieć. W związku z tym ten pacjent pozostawiony samemu sobie boi się troszeczkę cały czas tego kontaktu z lekarzem. No niestety, mam też takie doświadczenie, jak rozmawiam z różnymi pacjentami, że oni czasami boją się nawet kontaktu z lekarzem.
Bo jeszcze coś znajdą, tak?
No
bo,
dokładnie.
Bo jeszcze coś znajdą.
Dokładnie. Mhm. Natomiast to nie jest dobre podejście. Naprawdę nie jest to dobre podejście, bo tak jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju trudna sytuacja dla pacjenta, który wchodzi w Google, tak, poszukuje porady u tak zwanego doktora Google i okazuje się, że tak naprawdę pierwsze 5 czy 6 pozycji to są pozycje, które mówią nam o rzeczach
A jak rozpoznać te, które są nierzetelne właśnie od tych
pacjent
rzetelnych?
Pacjent tego nie rozpozna, bo bardzo często pacjent poszukuje empatii, a rzetelne źródła wiedzy, które są dostępne i których ilość wejść jest od 400 do 8 tysięcy miesięcznie, dam tutaj do porównania, najbardziej poszukiwane strony, czy odwiedzane, to są strony medycyny konwencjonalnej, czy popularne ziołolecznictwo, to tutaj mamy wejścia w ilościach nawet do 200-300 tysięcy miesięcznie.
One zawsze z natury, z
tam one są bardziej empatyczne.
One są bardziej empatyczne,
ponieważ tam zauważa się rzeczywiście bezpośredni kontakt z pacjentem, tam jest interakcja, bo tam jest osoba, która ma na to czas. Jest osoba, która po prostu bardzo często siedzi i zajmuje się tym, tym, bo najczęściej na tym zarabia. Tak, mamy różnego rodzaju portale, typu portale, które mówią na przykład o terapii biorezonansowej. Kompletne bzdury, przepraszam za bardzo kolokwialne słowo. Finalnie oczywiście na takiej stronie mamy cenniki, są bardzo często
Biorezonansowe, to znaczy
ceny.
Co one robią? Co to znaczy ten biorezonans?
Ja się na tym nie znam. Mogę odczytać na stronie, cytuję. Terapia polegająca na pobudzaniu zdolności autoregeneracyjnych organizmu, a tym samym zwalczaniu wielu chorób, wykorzystując do tego naturalne, występujące w ciele drgania elektromagnetyczne. I problem polega na tym, że takie informacje pozostają bez żadnej konsekwencji w internecie. My, jako lekarze...
Chce pan powiedzieć, że to po prostu nie wyleczy, taka metoda opisana, którą pan teraz zacytował, z niczego, nikogo.
Nie, no oczywiście, jako lekarz, jako naukowiec nie mogę powiedzieć, że wyleczy, bo nie ma na to podstaw, tak? Nie mamy badań naukowych, ani nie są to elementy, które są wykorzystywane w rutynowej praktyce lekarskiej. Ja bym powiedział tak, największym błędem jest, jeżeli to ma być element zastępczy, jeżeli to jest element dodatkowy, okej, jak ktoś ma pieniądze, może korzystać, natomiast najgorsze jest to, że jakby pacjent ma poczucie, że to wystarczy i nie idzie do specjalisty, nie zgłębia dalej tematu, no i problem mamy znowu gotowy, tak?
No tak, ale ludzi nie da się raczej tak zniechęcić, żeby nie poszukiwali informacji w internecie. Tylko jak teraz zrobić, żeby ta informacja, do której oni docierają, to była informacja właśnie taka rzetelna, nie wprowadzająca w błąd. Są jakieś takie portale o zdrowiu, które na przykład możemy polecić, bo one są portalami, które mówią prawdę o różnych chorobach, właśnie o objawach i tak dalej, jeśli ktoś już chce czytać.
Tak, są takie portale, natomiast uważam, że na tych portalach jest nadal cały czas za mało informacji, za mało wiadomości, które są dla danego pacjenta wystarczające, bo on nie znajduje a tam są gotowe informacje, bardzo często sprawdzone, na które bardzo często pacjent nie znajduje odpowiedzi, wchodząc na portale niekonwencjonalne, tam najczęściej jest osoba, z którą może nawet sobie pacjent pokonwersować. Takie jest moje spostrzeżenie.
Ale panie profesorze, jest przecież pełno różnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zrzeszających pacjentów chorujących na daną chorobę. Na przykład Stowarzyszenie Gladiatorzy, tak? To jest stowarzyszenie mężczyzn, którzy chorowali na raka prostaty. I oni prowadzą różne strony. Może warto korzystać i kontaktować się, zadając pytania właśnie na takich portalach prowadzonych przez stowarzyszenia.
Już prędzej. Jeżeli są to stowarzyszenia, to one mają jakieś konkretne ramy, również swojej działalności. Nie są to, że tak powiem, samograje. Najczęściej to są duże grupy ludzi, którzy mają już jakieś tam doświadczenie. Bardzo często zdarza się tak, że w te inicjatywy zaangażowani są też specjaliści, lekarze. Często też pracujący, wspomagający jakby tego typu działalności. I tu już mamy do czynienia z sytuacją, że rzeczywiście takie informacje, czy informacje udzielane na tego typu blogach mogą być troszeczkę bardziej kompetentne. Często zdarza się, że są one kompetentne. Natomiast dużym problemem jest, że jakby cały czas dotarcie do tych portali jest bardzo trudne, bo tego typu inicjatywy nie kładą nacisku właśnie na te elementy związane z pozycjonowaniem, z aktywnością. Dlatego też uważam, iż my, lekarze, jest bardzo wielu młodych lekarzy, którzy zajmują się tematami właśnie e-health czy m-health, mówimy tutaj o tak zwanym e-zdrowiu, czyli różnego rodzaju nie tyle portale, co może aplikacje mobilne, które rzeczywiście mogą nam dać różnego rodzaju prawdziwe informacje i one są bardzo często tworzone przez specjalistów i też tutaj jest taka pierwsza konkluzja, że jakby my powinniśmy nie tylko działać stricte merytorycznie, ale też powinniśmy właśnie zająć się opracowywaniem tego typu materiałów
dla pacjentów. Tym
bardziej, że
to nie będzie i zainteresowanie zdobywaniem wiedzy przez internet nie będzie malało. Raczej nie namówi się pacjentów, żeby nie szukali, prawda, w internecie dojścia do jakiejś wiedzy. bo będziemy mieć coraz więcej osób, które będą z internetu korzystały. Teraz spora grupa pacjentów w starszym wieku na przykład no, też korzysta, ale nie wszyscy. A następne pokolenia to już są ludzie, którzy urodzili się w dobie, kiedy były komputery, był internet,
tak?
I oni już sobie nie wyobrażają jakichkolwiek działań związanych ze swoim życiem, bo w czasy szukają przez internet. Także o zdrowiu informacji również mogą szukać przez
tak
internet.
Tak jest i dlatego no, nie powinniśmy spać. My jako młodzi lekarze powinniśmy być zaangażowani w różnego rodzaju inicjatywy, które właśnie miałyby na celu tworzenie rzetelnych źródeł wiedzy w internecie.
No właśnie, a chciałam teraz porozmawiać z panem o tej medycynie w przyszłości. Jak ona będzie wyglądała? Czy czeka nas taki czas, taki moment, że pacjent nie będzie musiał czekać w przychodni, w kolejkach, tylko po prostu będzie mógł być zbadany jakoś właśnie przez internet? Czy to nie jest niemożliwe?
Nie, absolutnie jest to niemożliwe. Na tym polega etos naszej pracy, że my musimy mieć kontakt z pacjentem. Jakby ta relacja jest bardzo ważna. W związku z tym my powinniśmy walczyć.
Zmieni,
my
tak?
musimy walczyć o tą empatię i musimy walczyć o to, aby pacjent z chęcią przychodził do lekarza. To jest pierwsza rzecz.
Ale przepraszam, tutaj się muszę wtrącić, bo już teraz są takie możliwości, które daje tak zwana telemedycyna,
tak.
żeby pacjent nie musiał przychodzić. Bo pan mówi, że zawsze będzie tak, trzeba tego pacjenta badać, ale w niektórych sytuacjach wystarczy, że on się teraz już połączy przez telefon, czy przez właśnie internet i lekarz na przykład jest w stanie odczytać pewne parametry,
tak.
chociażby EKG, czy tętno, czy cokolwiek, prawda?
Zgadza się. Jedno drugiego nie wyklucza. Oczywiście medycyna idzie w tym kierunku, abyśmy mogli mieć właśnie większy kontakt z pacjentem poprzez tego typu monitoring. Są różnego rodzaju aplikacje, które pozwalają nam jako lekarzom, jeżeli mamy taką ochotę, śledzić danego pacjenta, tak? Mówimy tutaj o tak zwanym EKG na przykład. Możemy sprawdzać akcję serca, ciśnienie. Są różne aplikacje. W jednych pacjent musi manualnie wklepywać dane, do których ja mam na przykład dostęp. W drugich aplikacjach jest tak, że coś zapisuje się automatycznie i ja mam do tego dostęp. Jest to bardzo fajne, bo bardzo często zdarza się, że jak pacjent przychodzi do nas później na taką wizytę kontrolną nawet i z taką aplikacją, to ja wiem, o czym z nim rozmawiać. Bo na przykład widzę, że przyjął 70% tabletek, które powinien przyjąć w danym okresie czasu.
Taka aplikacja... A co z tymi 30%, panie pacjencie? Co pan zrobił, tak?
Nie. Ja mówię o 70% leków, które powinien przyjąć, dawek, tak?
Rozumiem.
Czyli jakby, że powiedzmy, jest pacjent, który jest po zawale serca, powinien przyjmować statynę, no i zamiast przyjąć codziennie, to przyjmował, no powiedzmy, 5 razy w tygodniu, tak? Przez ten dany okres czasu. I jak pacjent do nas przychodzi i my nie mamy żadnych narzędzi takich sprawdzających, to oczywiście pacjent może nam wszystko powiedzieć, a my musimy mu wierzyć. Natomiast w momencie, jeżeli są aplikacje, które mogą nam pomóc w monitorowaniu takiego pacjenta, dużo łatwiej jest z takim pacjentem współpracować, ponieważ możemy pewne rzeczy zweryfikować w sposób bardziej klarowny i to też powoduje, że pacjent no, jest na pewno bezpieczniejszy, bo wpływ dodatkowych elementów, wpływ środowiska, wpływ internetu nie spowoduje, że coś przegapimy. Mówimy tutaj na przykład, jeżeli już tak wałkujemy temat statyn, w momencie, kiedy pacjent odstawi statyny, mamy taką możliwość, szczególnie lekarze, którzy korzystają z tego typu aplikacji mobilnych, mają taką informację, że nagle pacjent przez 5-6 dni nie przyjmuje leku i możemy do takiego pacjenta zadzwonić
i zapytać
co się dzieje na przykład.
No właśnie, ale to jest coś, co w tej chwili już jest stosowane, te monitoring taki.
Tak,
za pomocą,
częściowo, ale
tak,
to są...
Ale to będzie się rozwijało, w jakim kierunku tak. to będzie szło wszystko, pana zdaniem?
Znaczy, to będzie na pewno szło w tym kierunku, że będziemy w stanie monitorować po pierwsze funkcje życiowe pacjenta, nie wszystkie, ale te, o których mówiliśmy, tak, że będziemy jakby mieli większy kontakt i większą informację na temat tego pacjenta. I kolejna rzecz, no będziemy w stanie również bardziej monitorować to, czy pacjent stosuje się do tych zaleceń lekarskich i przypadkiem nie ma jakichś dystraktorów, które powodują, że tak się nie dzieje i pacjent w momencie, kiedy nie uzyskał wystarczającej informacji w trakcie wizyty lekarskiej, lekarskiej, no może zostać zastopowany w danym momencie, czy poinformowany w jakimś tam momencie, że coś nam umknęło, że coś źle pan zrozumiał, że nie, jednak trzeba, tak jak mówiliśmy, nie pamięta pan, nie mówił pan.
Czyli to będzie taka permanentna inwigilacja, jeśli chodzi o zdrowie, tak?
To znaczy oczywiście wszystko musi być ze zgodą pacjenta, tak? W związku z tym my nie możemy tego robić bez zgody pacjenta, jeżeli pacjent sobie tego nie życzy. To oczywiście lekarz nie będzie ingerował. I w drugą stronę, jeżeli lekarz sobie nie życzy, żeby działać w ten sposób ze swoimi pacjentami, bo woli
też
za każdym razem się
mm-hmm.
z pacjentem spotkać, też nie musi, jak najbardziej.
No
natomiast
właśnie,
chciałbym zaznaczyć, że absolutnie te elementy nie eliminują kontaktu lekarz-pacjent, ponieważ no, badanie fizykalne jest podstawą. My nie jesteśmy w stanie też zdalnie zweryfikować wszystkich rzeczy w wywiadzie. W związku z tym wywiad lekarski, czyli badanie podmiotowe, to tak zwane, ma bardzo duże znaczenie.
Wszystko się teraz zmienia właściwie, bo nawet samo kształcenie studentów jest inne niż jeszcze, nie wiem,
tak.
ileś tam lat, 10 lat temu powiedzmy.
Tak.
Telemedycyna jest też wykorzystywana chyba przy zabiegach różnych operacyjnych, bo są sytuacje, kiedy lekarz jest w jednym końcu Polski, a pacjent w drugim i on za pomocą połączenia internetowego jest w stanie wprawić w ruch jakieś narzędzia, dzięki którym przeprowadzana jest operacja. Tak to będzie się rozwijało?
Częściowo tak. Oczywiście my nie będziemy w stanie wyeliminować tego bezpośredniego kontaktu, tak? Na przykład operatora z pacjentem. Natomiast rzeczywiście są takie działania, które idą w kierunku zdalnego operowania, zdalnego zajmowania się pacjentem. Jest to bardzo ciekawe i rzeczywiście jest to pieśń przyszłości. Można powiedzieć, że częściowo już realizowane w teraźniejszości, bo mamy takie przypadki, również w Polsce. Natomiast no, jest szansa, że rzeczywiście no, technologia idzie w tym kierunku, że będziemy mieli coraz częściej tego typu sytuacje. Absolutnie od tego nie uciekniemy, ale musimy pamiętać po raz kolejny, powtórzę, że jednak ten kontakt z pacjentem w medycynie jest mega istotny i nie możemy o tym zapominać. My na studiach medycznych jesteśmy w tej chwili bardzo dobrze szkoleni. To znaczy w tej chwili w ogóle studenci mają dużo większe możliwości nawet niż ja miałem, mimo że niedawno skończyłem studia, ponieważ są różnego rodzaju pracownie symulacji medycznej. Również my mamy w Gdańsku, w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym takie centrum, powstanie też pracownia fantomowa, w związku z tym dokształcenia podyplomowego, w związku z tym mamy naprawdę potężne możliwości szkolenia się. Natomiast uważam, że cały czas gdzieś tam brakuje w kształceniu lekarzy takiego zwrócenia uwagi na to, w jaki sposób z pacjentem rozmawiać, w jaki sposób z nim utrzymywać relacje. Tego nie było i tego w tej chwili nie ma.
Rozpoznawać, czy rozumie, co się do niego mówi na przykład.
Na
też,
przykład.
Chociażby, tak?
Na przykład.
Panie profesorze, a chciałam pana zapytać o taką, powiedział pan ładnie, pieśń przyszłości, ale wyczytałam gdzieś, że trwają na świecie prace nad takimi specjalnymi sensorami, które mają monitorować, jak pracuje pacjent, jak pracuje organizm pacjenta, czy nie dochodzi do jakichś właśnie zakażeń, chorób, i tak dalej. I ten sensor ma być takim urządzeniem, które ma wszczynać alarm.
Tak.
Że coś jest
są
nie
już
tak.
Takie.
Już są takie,
są
tak?
takie, tak. Są takie, natomiast
pan wielokrotnie właśnie był w wielu miejscach za granicą, w różnych ośrodkach. Widział pan coś takiego? Jak to wygląda?
Tak, oczywiście. Są różnego rodzaju prototypy, które w tej chwili są stosowane. One są stosowane w badaniach klinicznych. W rutynowej praktyce jeszcze nadal rzadko. Jeżeli mówimy o tym, co zobaczyłem za granicą, to mówiąc szczerze, no w tej chwili Polska jest bardzo, bardzo zaawansowana, jeśli chodzi o tematy kardiologiczne, no bo przecież jak pracowałem w ośrodkach, to w ośrodkach kardiologicznych, więc
nie będę tutaj
opowiadał, iż w jakiś sposób znacznie odstajemy od ośrodków czy krajów przodujących pod względem rozwoju gospodarczego. Absolutnie nie, bynajmniej nie w kardiologii. Natomiast no, prawda jest taka, że wracając do tych tematów, o które pani zapytała, rzeczywiście jest coraz więcej różnego rodzaju urządzeń, które pomagają nam w monitorowaniu monitorowaniu tego stanu zdrowia, nawet na przykład monitorowaniu uwodnienia, czy monitorowaniu właśnie stanu zapalnego, już nie wspominając takie podstawowe elementy, jak właśnie czynności życiowe, które rzeczywiście no, mogą być zdalnie obserwowane przez lekarzy, czy przez dany ośrodek zdrowia.
Czyli jak to może wyglądać w przyszłości, że będziemy na przykład ja czy pan staruszkami, osobami starszymi, tak, które będą miały wszczepione jakiegoś chipa, tak, który da znać do szpitala, że coś się z nami dzieje nie tak?
Tak, na przykład.
Za jakiś
na przykład.
Czas.
Mówimy tak tutaj o bardzo dużej, mówimy tutaj o przyszłości, natomiast już są w telemedycynie, która idzie bardzo do przodu, różnego rodzaju elementy, które pomagają nam, czy urządzenia, które pomagają nam zapobiec na przykład nagłemu zgonowi sercowemu. I to się stosuje powszechnie w tej chwili w terapii, w klinice. Także no to jest kwestia tego, że po prostu te sprzęty będą coraz bardziej nowoczesne, będą dawały nam dużo więcej możliwości, będą mniejsze, będą bardziej przyjazne dla organizmu. Oczywiście tego nie unikniemy, ale jakby nie chcemy unikać, bo bardzo często zdarza się, że następuje zgon w domu i my nie wiemy tak naprawdę, jaki był powód tego, co się wydarzyło.
Panie profesorze, bo chciałam jeszcze na koniec poczytać troszkę SMS-ów z pytaniami od naszych słuchaczy. Jeden ze słuchaczy pisze, że 14 lat temu miał zawał serca. Teraz czuje, że coś się dzieje, ale boi się koronarografii kolejnej i pyta, czy można w jakiś inny sposób sprawdzić stan zdrowia, stan serca.
No właśnie, tu powstaje pytanie, dlaczego się boi? W tej chwili koronarografia jest standardowym badaniem, które ma bardzo, bardzo nikłą ilość powikłań. W związku z tym nie należy się koronarografii obawiać. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to oczywiście podstawowym działaniem powinno być pójście do lekarza. Najlepiej do specjalisty, kardiologa, jeżeli rzeczywiście są to objawy pod tytułem ból w klatce piersiowej, duszność, obniżenie tolerancji wysiłku i tak dalej. Szczególnie, że mamy przeszłość kardiologiczną u tego pacjenta, także radziłbym zdecydowanie udać się do lekarza i absolutnie niczego się nie bać. My nie skrzywdzimy, my możemy jedynie pomóc.
Pani Joanna z kolei pisze tak, bolał mnie żołądek, miałam dziwny, silny ból w klatce piersiowej w okolicach mostka, kłuje mnie w tym miejscu i ten stan troszkę po jakimś czasie minął, ale dziś jest mi znowu ciężko w piersi. Czy to jest coś poważnego? Czy to może być coś poważnego?
To może być coś poważnego i no, przede wszystkim należy udać się do pierwszego punktu, aby wykonać EKG, do punktu, którym to EKG będzie również autorytatywnie, czy można powiedzieć kompetentnie ocenione.
Tutaj słuchacze też się odnoszą do naszej wcześniejszej rozmowy na temat czasu trwania wizyty lekarskiej. Dzień dobry, pisze pani Magda. W kartuzach, w poradniach przyszpitalnych pacjenci umawiani są co 5 minut. To jest masakra, bo lekarz goni jak dziki i pacjent nie ma czasu, żeby zapytać o wszystko. No to jest to, co pan mówił, że jest czasu za mało.
To jest to, o czym mówiłem. No 5 minut to już jest jakaś tragedia. Nie będę ukrywał, przepraszam za szczerość, ale w 5 minut to ja nie byłbym w stanie nic zrobić, bo samo badanie fizykalne trwa znacznie dłużej. Także nie wiem, w jaki sposób moi koledzy w takim razie, jeżeli to jest prawda, przyjmują w kartuzach i bardzo serdecznie im współczuję.
Też piszą słuchacze o lekach. Piszą, część osób pisze, że właśnie, tak jak pan mówi, nie bierze tych leków do końca tak według zaleceń. Czyli to się jednak potwierdza, że są osoby, które no, nie słuchają doktorów. To duży błąd, proszę państwa. Trzeba leki brać. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
Profesor doktor habilitowany Miłosz Jaguszewski z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego był moim i państwa gościem. Dodam jeszcze tylko, że pan profesor jest laureatem też prestiżowego konkursu Supertalenty w medycynie. Niedawno odbierał pan statuetkę. Gratulacje w takim razie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to spotkanie, a za tydzień państwa zapraszam na program o zaburzeniach osobowości typu borderline. Moimi gośćmi będą lekarz-psychiatra dr Jacek Stasiuk oraz psycholog-psychoterapeuta Magdalena Skuza-Singh. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.